Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie.
Ma uśmiech na twarzy,
a panny to masło, ciotki ten grot, jak sokry, kolada i mniot.
I gdybym się kiedy urodzić miał znowu,
tylko wyrobię,
i szkoda gadania i co chcesz to.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu Lwowska Fala. Płyniemy do Was 8 kwietnia 2018 roku. W ten niedzielny poranek zapraszam Was, kochanie, na poranny kawusi z Lwowską Falą, a dobry wieczór mówim nocnym markom i przyjaciołom na drugiej półkuli, co będą słuchać powtórki audycji dziś i w każdy jednej niedzieli o północy. Wszystkich Was, Polaków, rozrzuconych po świecie, moich przyjaciół w Kanadzie, Australii, Ameryce, ta i na całych kresach wschodnich, przygarniam do lwowskiego serca i zapraszam na 597 spotkanie z Lwowską Falą na antenie Polskiego Radia Katowice. Danuta Skalska przy mikrofonie i Rafał Drabek, realizator dźwięków, dają Was, kochani, najserdeczniej lwowskim tajaj! My tu, moi drodzy, w święta tak z najwyższej półki, u miłości bliźniego, wspomnieniowo, u lwowskich i wileńskich wilganocach, baziach. No, a propos, kochani, pani Halini Sawczak i pani Danuci Grabia z Bielska Białej, serdecznie za te symbole świąteczne dziękujemy razem z Rafałem Drabkiem. My tu o kalichlorku, zaproszeniu do chrzanu, a codzienność puka do drzwi. Tago! No, puka niezbyt wesołymi informacjami. I tak, w poniedziałek wielkanocny, 2 kwietnia, w trakcie manifestacji przed ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie, spalona została polska flaga. Zabici mieli w całym internecie i w różnistych agencjach prasowych. Nie znalazłabym informacji, kto personalnie, znaczy się, jakie ugrupowanie stoi za tą prowokacją. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w związku z tą sprawą na ręce ambasadora Ukrainy w Polsce została wręczona nota protestacyjna. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej wyraziło oburzenie z powodu ostentacyjnego zachowania demonstrujących oraz braku odpowiedniej reakcji ze strony ukraińskich funkcjonariuszy ochrony. To fragment komunikatu opublikowanego przez polski resort dyplomacji. Ministerstwo podkreśliło w nim szczególne zaniepokojenie faktem, że był to już kolejny antypolski incydent na terytorium Ukrainy na przestrzeni ostatnich tygodni. Przypominam, że niedawno ulicami Lwowa przeszła manifestacja pod hasłem Lwów nie dla polskich panów. W ten sposób Ukraińcy oddawali hołd Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewiczowi, odpowiedzialnymi za ludobójstwo dokonane na polskiej ludności. No tak, polską flagę palimy, ale równocześnie kolejny raz wyciągamy do Polski rękę po pomoc. A konkretnie o co tym razem? Otóż aktualnie potrzeba karetek, rentgena i aparatów USG, bo na wschodzie Ukrainy, czyli tam, gdzie trwa wojna, istnieje zagrożenie epidemią gruźlicy. Na terenach, gdzie zachorowalność jest największa, pracuje polski zespół humanitarny. Strona ukraińska nie zapewniła jednak zespołowi odpowiedniego sprzętu. Stąd do naszych władz samorządowych i polskich szpitali apele o pomoc. Ja tam nikomu do kieszeni nie zaglądam, ale pomyślcie proszę. Prezydent Ukrainy, oligarcha miliarder. Premier, oligarcha miliarder. Gubernatorzy obwodów, oligarchowie miliarder. Nie, przepraszam, jeszcze nie, na razie tylko milionerzy. Cudownie ozdrowiała Julia Tymoszenko, oligarcha miliarderka. Rinat Achmetow, król Donbasu, multimiliarder. Tak. No ale pieniędzy na pomoc własnemu narodowi w sytuacji zagrażającej zdrowiu nie mają. Jak już my tak zaczęli od money money, to będzie i ciąg dalszy w tym właśnie temacie. ZUS będzie płacił emerytury pracującym w Polsce Ukraińcom i zaraz wyjaśnię dlaczego. Otóż Ukraina to jedno z 6 państw spoza Unii Europejskiej, z którymi Polska ma podpisaną specjalną umowę o zabezpieczeniu społecznym. Odpowiednie dokumenty w 2012 roku podpisał ówczesny minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa weszła w życie w 2014 roku. Miała ona zagwarantować polskim repatriantom wypłatę emerytury za lata pracy na Ukrainie. Stało się inaczej, bo kilka lat temu nikt nie przewidywał masowego napływu pracowników z Ukrainy, a to właśnie oni staną się głównymi beneficjentami tego układu. W Polsce państwo wypłaca emerytury minimalne, obecnie to jest 1000 zł brutto każdemu, kto udowodni, że przepracował 20 lat kobiety lub 25 lat mężczyźni. Dla porównania emerytura na Ukrainie to równowartość 200 zł miesięcznie. Umowa z Ukrainą przewiduje sumowanie okresów pracy w jednym i drugim państwie. Czy więc będzie tak, że Ukrainka, która pracowała 19,5 roku w swoim kraju i pół roku w Polsce, otrzyma w naszym ZUS-ie emeryturę minimalną? Albo jeśli ktoś ma 20 lat pracy na Ukrainie, to wystarczy, że w Polsce przepracuje tylko miesiąc? Dzwońcie, proszę moi kochani, po zakończeniu audycji 32 281 28 07. Wygląda na to, że rozpocznie się fest dyskusja, a ja będę musiała zwrócić się do ZUS-u, aby nam te wszystkie niejasności na ten temat szczegółowo rozjaśnił. Jeszcze trochę w tym temacie. Głos Polek z Jaworowa z emeryturą w wysokości polskich 200 zł. Polek, które ze względu na wiek i warunki zdrowotne nie mogą przyjechać do Polski, żeby choć przez pół roku popracować. A pomocy dla takich jak one nie widać. Coraz mniej Polaków tutaj w Jaworowie wyjeżdżają do Polski.
Wyjeżdżają do Polski, uczą się w Polsce, zostają tam. Ale z tym, że na przykład teraz, ja mówię, ile teraz składa, szukają, nie wiadomo skąd te dokumenty teraz, żeby potwierdzające, że one mają pochodzenie polskie. Dostają karty Polaka. Jeżeli ja rozumiem tak, jeżeli ja dostaję kartę Polaka, ja deklaruję się, że ja jestem Polką, tak?
Ale tu, na naszych terenach, że deklaruję się, że jestem Polką, a nie dostać karty Polaka i wyjechać do Polski.
A oni w moment zapominają, że oni mają parka Polaka, to oni tak mają wizę dla całej rodziny, dla dzieci, dla wszystkich. Dobrze, to są rodziny, są... Ale my, Polacy, taki, że jesteśmy z krwi i kości, my jesteśmy naprawdę zapomniane w tej Polsce. O nas zapominają, dlatego że przychodzą nowe pokolenia, to wszystko jest dla młodzieży. Ja rozumiem dla młodzieży. No a co my mamy robić? Co my mamy robić? Jeżeli my, na przykład, te, co karty Polaka, one przyjadą teraz do Polski, one mają pieniądze na każdego, i na dziecko, i na rodziny, i mają i mieszkanie, i wszystko. A my co mamy robić? My tutaj jesteśmy od narodzenia. I w Polsce my nie mamy, ja na przykład nie mam ani rodziny, ani nikogo. No ja przyjadę tam, ja jestem tam cudza i jestem tutaj cudza. Niestety.
A teraz koniecznie po tych trudnych tematach coś pogodnego. Wiechciu Machnik, nasz lwowski szpec odmowy rymowanej, zaprasza na wiosnę dokąd? Też pytanie, ta masiwi do Lwowa.
Chodźmy do stryjskiego parku, tak jak za dawnych lat. Słysz, co na wysokim zamku szumi kolega wiatr.
Wiosna sztajguje ze szwungiem tu do nas, choć jeszcze czasem poleci śnieg z nieba. No i w kostumachach ty wiosny się czuj. No i do niej rychtować tutaj się potrzeba. Bo znowu chabazi nam będą pachnieli i buźko na gnieździe przycupnie ci znany, a wiosna ci zacznie gitary zawracać. I wnętrz się poczujesz jak niepociumany. Bo niby jest klawo, a coś nie sztymuje. Jest niby szac fajni i ciepło do tego. Kubity ładniejszy się nawet zrobili. No, ale tak wciągli, brakuje ci czego. I nagle to kumasz, kiepeł ruszywszy. No i odpowiedź w temacie gotowa. Ta i po to jest wiosna przeci na świecie, by ty se mógł migiem sztajgować do Lwowa. Tam Ukraińcy na geld twój czekają. I będą ci witać, radośni i szczerzy. I nie ma co na to winklować mazaka, że będą się krzyczyć. Sława banderzy! Bo są taki ludzie, co z wiosny durnieją. I taki wiośni zbajtlować się daj. Także, choć wiosna ze szwungiem się kończy, to jemu durnota na długo zostaje.
Wiosna we Lwowie i kto jej powie, że my chodzimy z nią po parku lwowskim. We Lwowie kwiecień, we Lwowie wiosna, bzy w każdym już ogrodzie łyczakowskim, w każdym ogródku, w każdym zakątku, jak od początku świata stanie maj. Piosnko, gdy braknie rymów i wątku, to rytmem serca wiośnie lwowskiej graj. Albo pójdź i w parku stryjskim westchnij znów, niech się zbudzą jakieś cienie. Na wysokim zamku popatrz na swój Lwów, na skrzydłach przeleć raz wspomnieniem. I czekaj aż po świt, nim wstanie pierwszy ptak, a potem z nim zaśpiewaj tak. Wiosna we Lwowie i kto jej powie, że my z daleka jej niesiemy kwiaty. Białe stokrotki i fiolki pierwsze, młodości wierszy, wiosny poematy. We Lwowie wiosna może się zdziwi, może roztkliwi się i zwiędnie w łzach. wioską uciekaj, niech tam szczęśliwie chodzi jedna wiosna, chodzi dziś w tych dniach.
Kwiecień, miesiąc narodowej pamięci. Tak sobie myślę, że my, Polacy, winniśmy dbać o to, aby tych miesięcy narodowej pamięci w naszym kalendarzu było 12. I myślę też, że tę pamięć o tym, co nasz naród przeszedł, czym się wsławił, czego dokonał i ile wycierpiał, winniśmy nieść wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wypełnienia białych plam historyczną prawdą. Tę potrzebę w następnym tygodniu, słuchajcie państwo, tę potrzebę pomoże nam zaspokoić ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który gościć będzie w Bytomiu 12 kwietnia. Przed południem spotka się z młodzieżą pierwszego LO, a o godzinie 16 będzie w centrum kresowym przy ulicy Moniuszki 13 jako gość specjalny wielkanocnego spotkania pamięci, bo takie sobie w tym roku umyśliliśmy święcone u kresowian. Jajeczko będzie też, ale gość specjalny nade wszystko. Koniecznie proszę, moi kochani, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o wcześniejszą rezerwację. Dzwońcie proszę do kresowego centrum, telefon 32 281 51 51. A 10 kwietnia o godzinie 17 w Katowicach na Koszutce przy ulicy Grażyńskiego 17 w filii numer 11 Biblioteki Śląskiej w ramach programu Wielokulturowy Śląsk Antoni Wilgusiewicz, prezes Katowickiego Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa, zaprezentuje temat Kresowianie na Śląsku. Warto się przykatulać. Sama też, moi drodzy, staram się trafiać do ludzi, którym winna jestem opowieści o Polakach na Kresach, o tym, co kiedyś przeżyli i o ich obecnym niełatwym codziennym bytowaniu. Z takimi opowieściami gościłażem niedawno w Głogowie na zaproszenie Głogowskiej Edukacji Kresowej. Oto garść relacji z tego właśnie spotkania.
Bądź zdrów, słuchaj Radia Lwów.
Zawsze się ogromnie wzruszam, kiedy na spotkania z lwowską falą przychodzą ludzie ze swoimi pamiątkami, z dokumentami świadczącymi o przeszłości rodziny, tej przeszłości związanej z Kresami.
Nazywam się Ryszard Saprą, zdążyłem się urodzić w Lwowie. Ja przyniosłem dzisiaj legitymację PKP mojego dziadka i mojej babci. Pan Adolf i pan Katarzyna, dziadek pracował na dworcu we Lwowie i mieszkali przy ulicy Grudeckiej na ulicy Prostej 22.
Ale są również legitymacje wydane za pierwszych Sowietów.
Tak, są również legitymacje wydane za pierwszych Sowietów, to jest przepustka dla mojego dziadka, który pracował właśnie na dworcu głównym we Lwowie i paszport mojej babci wydany właśnie na tą okoliczność, jak pierwsi Sowieci wkroczyli do Lwowa. No może jeszcze taką ciekawostkę, że moja babcia ze strony ojca w czasie okupacji pracowała u profesora Weigla, wynalazcy szczepionki na tyfus. Z racji tego, że Niemcy się bardzo obawiali tej choroby, dlatego jakoś profesor mógł kontynuować swoją pracę.
Na spotkanie z lwowską falą w Głogowie przyszli właściwie ludzie, którzy nie pochodzą z Kresów, ale wśród nich są członkowie Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa, którzy są stamtąd.
Tak, moje nazwisko Piotr Paliczkiewicz. Moi rodzice przechodzą z Kresów Wschodnich, a konkretnie z miejscowości Borki Wielkie, to jest 14 km od Tarnopola. Miejscowość leży na trasie Borki Wielkiej, Skałat i dalej na południe dawnych Kresów Wschodnich, czyli dalej Polski, czyli teraźniejszej Polski też. Chociaż ona jest poza granicami Polski, ale to jest nasza Polska, to jest moich rodziców Polska. A korzenie swoje moich rodziców, moich przodków znalazłem w drzewie genealogicznym do 1710 roku.
Cieszę się ogromnie, że zadał pan sobie trudu, żeby dojść do 1710? No koniec świata, to rzeczywiście był ogromny wysiłek, a dzieci i wnuki są zadowolone, cieszą się z tego, że mają to drzewo genealogiczne i wiedzą skąd ich ród?
Powiem inaczej, to nie jest moje drzewo genealogiczne. To jest drzewo genealogiczne mojej córki, które ja tylko pomagam tworzyć. Ale tworząc drzewo genealogiczne, znalazłem mapę z 1830 roku, gdzie jest zaznaczone gospodarstwo mojej matki przodka, czyli przodka mego w 8. pokoleniu do tyłu.
No wie pan, gdyby to ode mnie zależało, to dostałby pan złoty medal pamięci o kresach, o historii Polski za to, że przekazał pan swojej córce tę pamięć, tę schedę już teraz, że to jest jej drzewo genealogiczne. Brawo, dziękuję. Moi kochani, jeśli słyszycie ten przykład, proszę was, idźcie tą dobrą ścieżką. Każdy jeden z was pochodzący stamtąd takie drzewo genealogiczne dla swojej rodziny powinien utworzyć. A pan?
Ja nazywam się Janek Stelmaszczyk. Moi rodzice mieszkali w Brodach. No i musieli po 45 roku przyjechać na te tereny zachodnie. No i tu zamieszkali i dożyli długiego wieku, bo 92-93 lata. Ale ojciec mi zawsze wpajał, jak i matka, żebym wracał i wracałem. Już tam byłem dwa razy i staram się jak najprędzej pojechać. I na te miejsce mamy wziąć swoje też dzieci właśnie. Czyli moi dziadkowie są pochowani. Jakieś 6-5 lat temu jest postawiony pomnik. Złożyliśmy się tak, żeby była pamięć o naszych dziadkach, pradziadkach, że nasze są nasze tereny i powinny zostać naszymi terenami. Dziękuję.
Za nami lata tęsknoty długiej, lecz myśli ciągle gdzieś tam za Bugiem. Lecz myśli ciągle gdzieś tam daleko, gdzieś w innym miejscu, nad inną rzeką. Tam pierwsza miłość, tam pierwsza młodość, wszystko zostało za tamtą wodą, za tamtą wodą, za tamtą rzeką, hen tam na kresach, hen tam daleko. Zostały domy i drzewa w sadach, jeszcze pamiętasz uśmiech sąsiada, wszystko tak żywe i takie bliskie, choć los nas rzucił za Bóg zawisły.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, kierunek Nowe Media. Przedstawiciele tego kierunku, uczniowie tej szkoły są dzisiaj na spotkaniu z Lwowską Falą. Moi kochani młodzi, no tak szczerze mnie powiedzcie, czy zdołałam zaszczepić w was ciekawość tego, co się dzieje na kresach dzisiaj i tego, co działo się kiedyś?
Kacper Kłonis. Powiem szczerze, że cały czas słuchałem, ponieważ te informacje, jakich się dowiedziałem, były przekazywane z taką werwą, z takim zapałem, jakbym po prostu miał do czynienia z koleżanką w moim wieku, która po prostu potrafiłaby mi to wszystko wytłumaczyć tak, aż nie chciałoby mi się przestać jej słuchać. Nie było w ogóle ani razu momentu, w którym powiedziałbym, ale to nudne, ale ta pani nudno gada. Naprawdę było ciekawe i na pewno chciałbym mojej mamie pokazać reportaż, który byłby na stronie internetowej, żeby sama go oglądała, ponieważ byłaby również zaciekawiona.
A czy chcielibyście pojechać na wschód? Powiedzmy z panią redaktor Grażyną Roską-Sondy, która organizuje co roku wyprawy pod hasłem Mogiłę Pradziada, ocal od zapomnienia. Moglibyście sami po tych ścieżkach chodzić?
Ja zawsze chciałem pojechać do Lwowa, zobaczyć ogólnie sam grób Marii Konopnickiej. Zawsze chciałem zobaczyć Polaków, którzy kultywują swój język polski. Kiedyś widziałem filmiki, gdzie osoby tamtych regionów są osamotnione, nie używały języka polskiego przez bardzo długi czas, nagle można je zastać w domu i usłysząc język polski popadają w płacz, po prostu w histerię taką szczęśliwą wręcz, że w końcu mogą z kimś porozmawiać. Ja byłbym w stanie pojechać właśnie na Lwów, na Ukrainę i poznać takich ludzi, zobaczyć ich historię, ponieważ wiadomo, nie zawsze można z takimi ludźmi mieć do czynienia.
Matusiak Martyna. Dowiedziałam się czegoś, co nie było mówione w szkole, a myślę, że powinno być poruszane, bo jesteśmy Polakami i powinniśmy o tych Polakach rozmawiać, a często właśnie my jesteśmy sami przez siebie, że tak powiem, zapominani i myślę, że jest to bardzo ważna kwestia, żeby w nas wzbudzać cały czas taką potrzebę poznawania naszej historii, bo to już są, że tak powiem, ostatnie chwile, w których możemy się spotkać z tą żywą historią, z tymi ludźmi, którzy jeszcze z nami są, bo już niedługo odejdą.
Którzy sami przeżyli i są świadkami tej historii, starają się przekazać z pierwszej ręki.
Dokładnie tak.
Każdy z was młodych ma swoistą ciekawość świata. Na ile ciekawość świata w części związanej z polskimi kresami dziś została zaspokojona?
Ja myślę, że została dopiero bardzo rozbudzona. Od dawna już szukamy informacji na temat kresów. Byliśmy tutaj już na spotkaniu z panem Strokowskim wcześniej i poznaliśmy też historię kresów. Dziś zobaczyliśmy, jak wygląda to życie Polaków na kresach teraz, jak wyglądało dawniej. I to jest właśnie dla nas takie bardzo ciekawe, bo uczymy się historii, takiej historii polityki, a nie znamy historii życia Polaków niestety często.
No cieszę się ogromnie, że ta luka, w której mogłam pokazać wycinek z życia Polaków na wschodzie, w jaki sposób chociaż częściowo została wypełniona, czy ta ciekawość zbudzona dzisiaj będzie w twoim przypadku miała ciąg dalszy, wybierzesz się na wschód?
Beata Dzumyk, studentka pierwszego roku nowych mediów Państwowej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Na pewno, ja już od dawna myślałam o tym, żeby wybrać się na wschód, na kresy, bo bardzo często, za każdym razem, gdy ktoś mówi o kresach, zawsze opowiada o tym, jakie kresy są piękne. Jakie te miasta są piękne i bardzo, bardzo chciałabym zobaczyć na żywo, jak to wszystko wygląda. Jak wyglądają te miejsca, gdzie żyli moi przodkowie.
Wilno i Grodno i Lwów daleki, tam nasi byli przez całe wieki. I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień. Tam pierwsza miłość, tam pierwsza młodość, wszystko zostało. Za tamtą wodą, za tamtą wodą, za tamtą rzeką, chęt tam na kresach, chęt tam daleko. Zostały domy i drzewa w sadach, jeszcze pamiętasz uśmiech sąsiada. Wszystko tak żywe i takie bliskie, choć los nas rzucił za Bóg zawisłe.
Sławomira Lisewska, PWSZ w Głogowie, wykładowca.
Panie profesor, cieszę się ogromnie i dziękuję niezmiernie, że zechciała pani przyprowadzić swoich uczniów, studentów na to kresowe spotkanie, bo moje opowieści adresuję, owszem, do tych, którzy pamiętają, którzy są stamtąd, ale szczególnie do młodych, którzy nie wiedzą, a powinni wiedzieć, na ile pani zdaniem pomoże pani w procesie dydaktycznym to dzisiejsze spotkanie.
Myślę, że to dzisiejsze spotkanie bardzo pomoże studentom, bo oni tutaj się bardzo dużo nauczyli dzisiaj. Na poprzednim spotkaniu z panem Strokowskim pomogło to o tyle, że będziemy mogli interpretować jego utwory. Natomiast to spotkanie pokazuje nie tylko historię kresów, taką bolesną, ale i współczesną, ale jednocześnie uczy ich sztuki dziennikarskiej. Myślę, że to, co pani redaktor powiedziała tak bardzo pięknie, no i zresztą w ogóle tak pięknie po lwosku, mogli tutaj właśnie wysłuchać, to gdzieś tam na długo zostanie im w pamięci.
I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień. I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień. I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień. I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień. I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień.
A teraz pozwólcie, że się pochwalim. Jeden ze studentów już poza mikrofonem podszedł do mnie i powiedział: jestem tu z kolegą, on jest chory na narkolepsję. Wie pani, to taka choroba, że człowiek w jednej chwili zasypia niezależnie od swojej woli. I muszę pani coś powiedzieć. W ciągu tych 2 godzin spotkania on nawet oka nie zmrużył. Osobliwości lwowskie. No i kolejny odcinek naszych nauk w zakresie bałaku. a dokładnie lekcja bałakulogii stosowanej, którą poprowadzi dla Państwa profesor Lesław Juśków. Witam, profesorze.
Dzień dobry wszystkim i od razu do roboty.
No już nawet jednego słowa wstępu nie powiedz, tylko od razu do roboty. Już mi słuchacze mówili, to żeby jakoś tak zagaił, a on do roboty pogania nas. No.
Zagajać to będziemy kiedy indziej. My tutaj pracujemy.
Jo, tu się pracuje.
Tu się robi. O, było takie słowo Kiryło. Dokładnie to jest imię ukraińskie, Kiryło. Ale używane to było właśnie jako zastępcze.
Bo taki gburuwaty Kiryłus.
Chłop zesyła, Fećku, taki tak, wiesz, jaśko umyłem, to misto, to aha. Nie pomyję, tylko misto, no. Kitka, no to był kawałek ten udziec cielęcy, ale to kitka też się mówił na małego kotka, bo to kiciuniak, kitki to były te...
Na pieczyń najlepsza kitka. W zakresie cielęciny.
A czasem mówiło się na udziec kita, już tak grubsza,
no,
prawda?
Taka była, wiesz, większego kalibru, nie?
Kitki to były tak powiązane tak z dziewczynki, włoski, coś w rodzaju warkoczyka takiego, prawda? Taki mysi ogonek, coś takiego to było tego. Klapować, czyli być w porządku, klapuje.
Nie, to wszystko klapuje.
Tak. Było inne słowo, giltuje, ale można było klapować.
Pasuje. Jednym klapuje, słowem, jak coś pasuje to znaczy, gra. Mnie to klapuje. O, mnie to zaklapowało,
Było słowo klępa. No klępa to jest samica łosia, no ale to używano.
Ja się już domyślam, że
żeby to brzydko kobiecie mówić, wiesz, niedobrej, kłótliwej, brzydkiej.
Na klępa.
A klępa wcale nie jest brzydka jako tylko, taka. No, a stara klępa to już
w ogóle. Nie, w naszym słowniku takie słowo nie będzie istniało w odniesieniu
będzie
do żadnej
istniało,
kobiety.
Będzie istniało, bo było.
Aha, ale nie będziemy go stosowali w odniesieniu do żadnej pani. Chyba, że zasłuży sobie.
A ja uważam, że klępa jako łosica, jest bardzo sympatycznym stworzeniem i bardzo pięknym wobec tego. Nie wiadomo,
i
dlaczego...
I niepotrzebnie właśnie to słowo tak zostało zdewaluowane. O.
Kłapać. Gęba. Następne określenie twarzy, usta, wiesz. No, kłapać. Klepiesz kłapaczem bez przerwy.
Albo zamalował go w kłapacz, aż mu zęby policieli. No,
też była kłapaczka. Zamiast kłapacza, to kłapaczka, żeby to tak trochę mocniej było. No, kłapać, no to dużo
kłapaczka
gadać.
Kłapaczka już boli gadania. O, na przykład się mówiło, nie? Kłapacz już boli od tego gadania. Albo zamknij ty sobie swoje kłapaczko. Albo zamknij jadaczkę, też się mówiło, nie?
Jadaczka była już mówiona.
Bardziej
wobec
do
tego
jedzenia, a kłapaczka do kłapania,
no,
tak?
No, do jedzenia. Jak tak chciałeś frygać, no to wtedy mogłeś mówić jadaczka, bo się jadło. A kłapać to się kłapało, no. Widzisz. Knajać to był iść. No, teraz się mówi nawet taki knajackim krokiem. Taki specyficzny krok tego, który hula, nie?
Tak,
taki, wiesz,
tak,
pewny
tak.
Siebie, tak nogami przybiera, no.
Jo, knają po ulicach takim lekkim krokiem.
Knajam na bzdziunią, knajam za podkolki, nie?
Knajam przez ulicy gwizdzym. Jakiś tajra za moją mańku hula, jakiś frajer. No patrz, jak nam to fajno idzie.
Podchodzę do niego, daję znać u sobie, a już mu doktorek co robi?
Szykuje i pogotowi.
No. Knysz to był taki chleb świąteczny.
Aha, ale chyba samemu, nie, tak? Świąteczny powiedziałeś?
Świąteczny, tak, ale to się w domu przeważnie tego knysza wypiekało, bo to nie było... Ja nie wiem, czy to było w sprzedaży, czy nie było. Wiem, że w moim rodzicielskim domu to się taki knysz specjalnie robiło na przykład do ryby po żydowsku, do karpia po żydowsku. To był robiony, mama moja osobiście piekła taki knysz. O! Wiedzisz.
Raz do roku, na Boże Narodzenie, na Wigilii dokładnie.
No, słowo
tak?
Kobieta było używane jako moja kobieta.
Czyli moja kubita, moja, nawet tak się ładnie mówiło. Kubita,
no. Ja od czasu do czasu zapominam tego lwowskiego i zaczynam mówić po polsku. No.
Wiesz, to tak, no, mówił na przykład, on przez te swoje kubity het po pluntacji serca dostał.
Miał prawo, a ta kubita to już była żona, to nie tam pani, która przychodzi ulicą, tylko to była jego kubita, czyli żona. Kociołek, no to naczynie do gotowania wody, do gotowania
to też
herbaty.
Nawet tak ogólnie
popularne słowo tutaj
używane,
jest.
Tak.
Tutaj kociuba to był haczyk, przeważnie się używało słowo haczyk. To
pogrzebacz taki.
Pogrzebacz. U nas był haczyk, nie był pogrzebacz, był
haczyk. No ja też pamiętam, mama mówiła, haczyk.
A ja ciebie haczykiem po kanałach
szukałam.
Wiesz,
moja mamcia też mówiła, ta ja go szukam haczkiem po kanale. To znaczyło, że w ogóle nie dbam u tego człowieka, niech on mnie da święty spokój, mi do niczego nie jest potrzebny. O, dokładnie.
A wiesz, co to był kociurbaty? No to był taki, taki kurdopel. Taki niewyrośnięty.
On taki, jakiś taki kuciurbaty, malentki.
Taki malentki. Malentki.
Tak, taki, ale wiesz co, ja słyszałam, że taki gatunek śliwki, to była kuciurba taka.
Czyli kuciurba taka, to były śliwki,
taka malentka
nie,
śliwka.
Nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa, ale tak się używało. Wiesz, tu wiele innych nazw się używało, które nie musiały być
naukowe.
Jest czas, upadam, po lwosku bałakam, bez szwajnerów pula i kupity tunia. Jest czas, upadam, i choć nie mam chata, trzymam fasu na pać, bo ja z Lwowa jestem chłopak czas. Jest ten czas, chłopaka, po lwosku bałaka, bez szwajneru kula i kobiety tuła. Jest ten czas, chłopaka, i choć nie mam chata, trzymam fasun bać, no patrz, bo ja z Lwowa jestem chłopak.
Profesorze, poproszę w imieniu słuchaczy Lwowskiej Fali o opowieść o tajnym biskupie. No, co się kryje za określeniem tajny biskup i kto był tym tajnym biskupem w Złoczowie?
No tak, w warunkach ateizacji totalnej w Związku Radzieckim, a taka zapanowała głównie w okresie Chruszczowa.
Profesor Stanisław Sławomir Nicieja.
Za Stalina już w bezwzględny sposób gnębiono duchowieństwo, ale później już w tym czasie spokoju nastąpiła gwałtowna ateizacja. Wtedy się burzyło kościoły. Ja tu mam dużo dowodów, na przykład wielki kościół w Tarnopolu, taki neogotycki, strzelisty, przypominający trochę kościół świętej Elżbiety we Lwowie. To on tam był po wojnie poniszczony, nie miał wież, był ruiną. W 1962 przyjechał do Tarnopola Chruszczow i wieźnik go powiedział, a co takie tu stoi? Jak to długo to ma stać? Natychmiast to wysadzić w powietrze. Są takie przypadki, które mam tu opisane, między innymi wtedy Borys Woźnicki zbierał po kościołach tych niszczonych różnego rodzaju rzeźby i zwoził je do Lwowa, do Podchorzec, do Oleska.
Profesorze, droga do tajnego biskupstwa dla księdza Jana Cieńskiego, bo o nim dzisiaj będziemy mówić, była bardzo kręta i bardzo trudna, bo zaczynał niezwykle. Właściwie można byłoby o nim powiedzieć, że był złotym młodzieńcem.
Tak, to jest duża rodzina Cieńskich, rodzina, która się wpisała bardzo mocno w historię Polski. Byli tam posłowie, senatorowie przed wojną, mieli wspaniałe pałace, między innymi w Pieniakach. Dzisiaj tam jest boisko sportowe w tym miejscu. Świetna kolekcja obrazów było u Cieńskich. Cieński był złotym młodzieńcem, podobały mu się dziewczyny, no ale zakochał się dość nieszczęśliwie i to spowodowało zupełny odwrót od tej drogi takiej hedonistycznej, takiej zawadiackiej. Poszedł do seminarium, no został księdzem i to bardzo ofiarnym księdzem, był proboszczem i w tym Złoczowie no, odegrał kolosalną rolę, bo on był właśnie tym tajnym biskupem. Kardynał Wyszyński go na to stanowisko powołał. Ja to w książce opisuję dość dokładnie, jest to dramatyczna historia. No ale to, że jemu się udało wówczas po wojnie utrzymać w Złoczowie kościół, jeden z nielicznych, który tam funkcjonował. Kościoły były zamykane, szczególnie rzymskokatolickie.
Przeczytałam w Kresowej Atlantydzie taką informację o księdzu Janie Cieńskim, że to, że został, że pozwolono mu zostać, jest wynikiem jego pochylenia się na ten kawudzistą.
Tak, to niesamowita historia. On temu nie zaprzeczał, chociaż był bardzo... Byliśmy w Złoczowie z Jerzym Janickim, robiliśmy tam film i wtedy rozmawialiśmy, to były ostatnie lata życia biskupa Cieńskiego i zapytaliśmy, bo jest ta historia dość mocno osadzona w legendzie, w różnych opowieściach, że w czasie posługi kapłańskiej on pojechał kogoś tam ostatnie namaszczenie dać to była noc, wracał, ktoś go wiózł jakąś tam furką i nagle usłyszał, że w rowie leży człowiek i straszliwie jęczy. Zatrzymał się, weszli, wyciągnęli tego człowieka, był postrzelony, krwawił, więc zawieźli go do szpitala. W szpitalu okazało się, że ma duży upust krwi. Trzeba było transfuzji. Okazało się, że tą samą krew ma ksiądz Cieński, czy biskup Cieński. I on powiedział, no to jak nie ma ratunku, no to weźcie ode mnie krew. Kiedy tego człowieka uleczono, okazało się, że to jest pułkownik NKWD, którego postrzeli banderowcy, walcząc tam z NKWD. No i to stała się sensacja. Ten się okazał człowiekiem wdzięcznym. I jest ta opowieść, że on powiedział, tak, możecie wszystkie kościoły tu w okolicy zamknąć, ale tego, gdzie Cieński jest, zostawcie. Zostawcie, ci nie stanie ten kościół, nie jest groźny dla całej Ukrainy. Ta legenda funkcjonuje, ja ją spotykałem. No i kiedy zapytaliśmy, Jurek Jański zapytał Cieńskiego, jak to jest, księże biskupie?
No i co wam to powiedział?
Zaśmiał się i poszedł. No i taka historia. Także...
Nie potwierdził, ani nie zaprzeczył.
Tak się zachował.
Profesorem Stanisławem Sławomirem Niecieją spotkamy się 14 kwietnia, czyli w sobotę o godzinie 15 w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach przy ulicy Księcia Poniatowskiego 14. Drohobycz, miasto artystów, bankierów i adwokatów. To tytuł spotkania, które połączone będzie z prezentacją najnowszego filmu o Drohobyczu autorstwa Stanisława Sławomira Niciej.
Bądź zdrów, słuchaj Radia Lwów.
Wielkanoc miałam sporo telefonów związanych z rocznicami mordów dokonanych na Polakach przez ONUP, a właśnie w święta. I już wyjaśniam, ponieważ utarło się określenie zbrodnia wołyńska, postanowiłam dać tym razem przykład ludobójstwa dokonanego w województwie lwowskim, bo przecież nie tylko na Wołyniu nas mordowano, a na Wołyniu w Wielkanoc 1943 roku, dokładnie w Wielki Piątek 23 kwietnia, w Janowej Dolinie w wyniku napadu oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz tzw. Czerni, czyli okolicznego ukraińskiego chłopstwa, wymordowano około 600 polskich mieszkańców. Mówię o tym, przypominam, żebyśmy pamiętali nie tylko w miesiącu Narodowej Pamięci. Musi być jeszcze dziś obowiązkowo radosna informacja. Ta jest! Rada Miasta w Chełmie zadecydowała na ostatnim posiedzeniu, że plac przy dworcu kolejowym będzie nosił imię Zygmunta Rumla, poety i oficera batalionów chłopskich, zamordowanego w 1943 roku przez UPA na Wołyniu. O przemianowanie placu wnioskowało Stowarzyszenie Pamięć i Nadzieja. Wcześniej było ono inicjatorem wzniesienia w Chełmie jednego z pierwszych w Polsce pomników ofiar ludobójstwa na Wołyniu i do tego faktu nawiązywano, wnioskując o upamiętnienie Zygmunta Rumla w Chełmie. Pozdrawiamy członków Chełmskiego Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja o tę pamięć tak skutecznie walczących. Szacun, przyjaciele!
Stańmy bracia wraz. Ilu jest tu nas? Zróbmy przyjacielskie koło i zanudźmy pieśń wesołą, póki mamy czas. Póki mamy czas.
Pozdrawiamy członków Stowarzyszenia Motocyklowy Rajd Katyński, którzy dziś za godzinę jako Polska Jazda Wielkiej Wiary wjadą uroczyście na Jasną Górę na doroczny zlot gwiaździsty imienia księdza ułana Zdzisława Pyszkowskiego. Zlot, który zainauguruje wyruszający tradycyjnie do Polaków na wschód 15. już Międzynarodowy Rajd Katyński.
Jasna Góra zaprasza.
Słuchacz z Warszawy prosi o pomoc. Pisze: mój ojciec w 1939 roku ukończył budowę domu w Jaremczu. Spędził w nim z rodziną tylko jedne wakacje. Dom był zlokalizowany przy ulicy Generała Zielińskiego. Taka była nazwa ulicy przed wojną. W latach 70. ubiegłego wieku byłem z moim ojcem w Jaremczu i tylko z daleka popatrzyliśmy na ten dom. Tylko to było możliwe w tym czasie. Teraz chciałbym z żoną pojechać do Jaremcza i ponownie odwiedzić to miejsce. Niestety po tylu latach nie będę w stanie już tam trafić. Tak więc pomyślałem sobie, że być może przez pani znajomości i koneksje w sferze Lwowian udałoby się ustalić obecną nazwę tej ulicy. Ułatwiłoby to nam bardzo działanie na miejscu. Proszę więc o pomoc. Kto z państwa wie, jak obecnie nazywa się niegdysiejsza ulica Generała Zielińskiego w Jaremczu? Czekam na informację pod numerem telefonu 32 281 2807. Wobec licznych zapytań w sprawie naszych organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Lwowa dla członków Stowarzyszenia i Sympatyków Lwowa Wypraw na Kresy informuję, że wpłat można dokonywać w dogodnych ratach według indywidualnych możliwości finansowych. Wszelkich informacji udziela przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Lwowa pod numerem telefonu 602-363-312. To jest pan Ireneusz Jajko. Podaję jeszcze raz dla przypomnienia terminy: 30 maja, 3 czerwca, 20-24 czerwca, 11-15 sierpnia, 26-30 września. No i w lipcu i wrześniu są również wyprawy objazdowe. Zanim pożegnamy się z państwem do następnej niedzieli, Rafał Drabek i Danuta Skalska, jeszcze chwila wspomnień w ten czas, który co roku od 13 lat towarzyszy pamięci o odejściu do Boga naszego świętego Jana Pawła II.
A na końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać. Ojczyzno moja kochana Polsko, Bóg Cię wywyższa i wyszczególnie. Umiej być wdzięczny. Tymi słowami z dzienniczka siostry Faustyny pragnę Was pożegnać, drodzy bracia i siostry, moi rodacy.
Udać. Przyjdzie taki dzień wyśniony, miasto nasze wyzwolone i powtórzą pieśni słowa. Tam ulicy miasta Lwowa, że udało się nam powrócić wzrost i zobaczyć polski Lwów. Nam powrócić wzrost i zobaczyć polski Lwów.